Zapraszam teraz na dzisiejszą katechezę. Katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. W ramach dzisiejszej katechezy wysłuchamy homilii Jego Ekscelencji księdza biskupa Andrzeja Dzięgi, pasterza Kościoła Sandomierskiego, która została wygłoszona w dniu 28 marca w ramach Marszu dla Życia podczas mszy świętej sprawowanej w Warszawie na Placu Trzech Krzyży w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra.
Popatrz przez chwilę na te płomienie ognia rozpalone po trzykroć, do których wykonawcy rozkazów Nabuchodonozora wrzucają związanych trzech młodych mężów. Popatrz w tę twarz Nabuchodonozora, pewną siebie, triumfującą. Już teraz mi się nikt nie oprze, gdy ci trzej odważni zginą w płomieniach. I popatrz przez chwilę razem ze mną w tę twarz Nabuchodonozora, która się zaczyna mienić zaskoczeniem, lękiem, zdumieniem wielkim i na granicy przerażenia. Czyż nie trzech związanych wrzuciliśmy do ognia, a widzę czterech rozwiązanych, a wygląd jednego przypomina anioła. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, że potrafiłeś w tamtych czasach niewoli i panowania dumnego Nabuchodonozora wzbudzić w sercach trzech młodzieńców, o których chciałoby się rzec, to pokolenie niewoli, potrafiłeś wzbudzić ducha wsłuchania się w Twoje słowo i moc, odwagę opowiedzenia się za Tobą. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, ojców naszych, że posłałeś z wyżyn nieba swojego anioła, aby chronił tych trzech odważnych pośrodku płomieni ognia, by się stali na znak dla pokoleń, dla cywilizacji i dla kultur, które przychodzą i odchodzą, a pamięć o nich nieustannie wszystkich nas uczy. Wasze ekscelencje, panowie premierzy, państwo parlamentarzyści i wszyscy siostry i bracia tu obecni i cała Maryjna rodzino zgromadzona w duchowym zjednoczeniu z nami i w tej modlitwie, w tajemnicy zwiastowania, którą jako dzień świętości życia obchodząc, przedłużamy i na tę liturgię, i na to spotkanie. Wpatrując się w tę scenę, o której mówię, przenosimy się na polską ziemię, przenosimy się do Warszawy, stajemy wśród tych spraw i pytań i wśród tych nadziei i zawierzeń. Od 51 lat ze smutkiem to stwierdzamy. Prawo ustanawiane tutaj w Warszawie i dawane całej polskiej ziemi pozwala bezkarnie odbierać życie najbardziej niewinnym. Odczuwaliśmy to rok temu, gdy 50. rocznicę uświadamialiśmy sobie tego smutnego i dramatycznego czasu. Uświadamialiśmy to sobie tym bardziej, gdy w 50. rocznicę jasnogórskich ślubów polskiego narodu, wezwani jak przed laty słowami ślubów jasnogórskich, przed Maryją stając i w jej oblicze patrząc, mówiliśmy: Królowo Polski, przyrzekamy stać na straży każdego życia. Królowo Polski, przyrzekamy. I czuły wtedy serca nasze, że te mijające 50 lat to już dosyć, że już wystarczy tej rozterki niewiast polskich, tej rozterki i często duchowego lenistwa ojców polskich, że już wystarczy tych cierpień i tego bólu, który nas wszystkich przed Bogiem oskarża. Czuliśmy wszyscy, że już dosyć. Gdy więc kilka miesięcy temu zabrzmiały słowa: zmieńmy zapisy, aby każde poczęte życie było chronione tak, jak uczył Jan Paweł II, od poczęcia do naturalnej śmierci, gdy się te słowa pełne nadziei i jako propozycja dla wszystkich zaczęły nieść przez polską ziemię, rodziły się wtedy też pytania. Stawiano to pytanie również i mnie wiele razy. Co ksiądz biskup na to? Odpowiedź zawsze była ta sama. Ile razy słyszę, iż ktoś obok mnie wypowiada słowa, że życie ludzkie ma być chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, to ja nawet nie patrzę, kto to mówi. Ja się pod tym podpisuję, bo to jest prawda. To nie tylko Boża prawda, to jest prawda. Ale zaczęły się pytania kolejne. Czy to jest możliwe? Czy to nie będzie krzywda dla innych? A co na to normy prawa? Czy możemy to w sposób prawny, konsekwentnie tak zapisać, by nikogo nie skrzywdzić? Moja odpowiedź osobista jest również analogiczna. To nie tylko jest możliwe od strony prawnej. Najwyższy czas, aby zostało to w sposób prawny zapisane i ogłoszone, a mądrzy prawnicy znajdą sposób takiej interpretacji normy prawnej i konstytucyjnej, aby nie było niczyjej krzywdy, niczyjego bólu, a mądrzy i dobrzy lekarze zadbają o to razem z całą służbą zdrowia, aby każdy, kto zaczyna ból odczuwać, otrzymał też pomoc medyczną, a mądry psycholog zadba o to, aby każdy, komu się serce rozdziera i wątpliwości go nurtują, by otrzymał umocnienie w dobrych decyzjach i w dobrych postawach, a lud Boży cały zadba o to, aby nikomu na polskiej ziemi chleba nie zabrakło, bo wiele jest polskich rodzin biednych. Wielu polskich rodzin nie stać na czwarte, na szóste czy ósme dziecko, ale polski naród stać i polskie państwo stać, aby wykarmić każde życie, które się na polskiej ziemi pojawi, które chce tutaj wzrastać, które chce tę ziemię i ten naród ubogacać. Pojawiały się pytania, czy to nie będzie przymus dla niewiasty, czy to nie będzie przymus dla mężczyzny, który jest ojcem, czy to nie narusza ich prawa. Odpowiedź jest jedna. Macierzyństwo, gdy raz zaistnieje, staje się już udziałem tej niewiasty na zawsze, na całe jej życie, na jej wieczność. I nic już tej więzi macierzyńskiej przerwać nie jest w stanie, a jeśli będzie przerwane, to będzie raną, która będzie żyła i tylko wielkim wysiłkiem ducha człowieczego i ogromem Bożego miłosierdzia może być ta rana zaleczona. Ojcostwo, gdy raz zaistnieje, już nie może być przerwane żadną sytuacją, i mężczyzna, który się raz dowiaduje, iż jest ojcem nowego życia, już w tej szczególnej ojcowskiej relacji pozostanie na całe swoje życie i na wieczność. A jeśli będzie to przerwane, to wtedy rana krwawiąca jest i w sercu mężczyzny, i tylko wielki wysiłek ducha i ogrom Bożego miłosierdzia jest w stanie tę ranę zaleczyć. Ileż takich ran na polskiej ziemi, w polskich rodzinach, ileż takich ran w sumieniach lekarzy i pielęgniarek. Pamiętam z mojej młodości kapłańskiej rozmowy, w których personel pomocniczy służby zdrowia stawiał pytania, co mamy czynić, bo z jednej strony presja lekarzy, z drugiej strony sumienie, i rozdarte szły do konfesjonałów i płakały, a nawet gdy odmawiały, były z pracy zwalniane, a gdy wszystkie odmawiały, nawet całe oddziały były zamykane. To już jest historia na polskiej ziemi, ale dzisiaj są pytania nowe. Nie tylko o życie rozwijające się pod sercem matki. Są pytania nowe o życie, które się rozwija poza organizmem kobiety. Przecież to życie też jest z życiodajnej komórki niewieściej. To życie jest też z życiodajnej męskiej komórki. To życie też ma swoją matkę i swojego ojca. I musi być sposób, aby i tę relację już w pierwszych dniach istnienia nowego życia, to macierzyństwo genetyczne i ojcostwo genetyczne, i zauważyć, i uznać, i odpowiednio zapisać, aby to życie, które nie jest pod sercem matki zabezpieczone, też miało kogoś, kto się może o nie upomnieć, kto może o nie zapytać, kto może czuć się za nie odpowiedzialny, by nie było bezkształtnej, bezosobowej masy laboratoryjnej, przepraszam za wyrażenie, bo każde życie, które się poczyna od pierwszego momentu, jest święte, jest nietykalne, jest godne szacunku i miłości. I podsunięto nam pytania, a co uczynić z tymi, którzy są chorzy nieuleczalnie? Podsunięto nawet od razu obraz twarzy pełnej cierpienia i oczu, w których nie było nadziei. Okazuje się, iż ten sam, którego tak nagłośniono, jak dzisiaj słyszymy, już ma nową nadzieję, już pracuje, już i on ratuje życie innych. Błogosławiony bądź, Panie Boże, ojców naszych, bo gdy człowiek chce z Tobą współpracować, Ty zawsze podsuniesz możliwości i rozwiązania. Ty zawsze poślesz anioła, aby ochronił i wsparł, aby się Twoja święta wola mogła dokonywać w naszej codzienności. Gdy więc dzisiaj stoimy w stolicy Polski, to chcemy tylko prosić, patrząc na nas, uznajcie, że jesteśmy tutaj z informacją, że prawda o życiu człowieka, o ludzkim życiu jest taka, jak nauczał niestrudzony piewca tej prawdy Jan Paweł II, od poczęcia do naturalnej śmierci, święte i nietykalne. Chcemy to dzisiaj tutaj będąc po prostu przypomnieć. Z tą informacją tu jesteśmy. Jesteśmy tu dzisiaj z miłością. Z miłością do każdego człowieczego życia, w którym rozpoznajemy obraz samego Boga, w którym rozpoznajemy obecność Boga, tchnienie Bożej miłości, bo nie ma takiego życia, które jest poczęte bez miłości. Nawet jeżeli człowiek, ojciec i matka tej miłości skąpi, to każde człowiecze życie poczęte jest w miłości Boga samego. To chcemy przypomnieć dzisiaj tutaj, w centrum stolicy Polski. Jesteśmy tutaj, aby prosić, dołączcie do nas i wesprzyjcie nas, wszyscy, którzy jesteście ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, idziecie poprzez ziemię, Ewangelię Świętą studiujecie i modlicie się nią. Stańcie razem z nami i wesprzyjcie ten głos prawdy, którą głosimy, i wesprzyjcie ten głos miłości, który chcemy dać Polsce i Europie. Prosimy. Prosimy, stańcie razem z nami, wesprzyjcie nas, wszyscy, którzy nawet nie ochrzczeni, ale idziecie wpatrzeni w dobro, prawdę i piękno i poszukujecie dobra, prawdy, piękna i szczęścia ludzkiego. Zatroszczcie się razem z nami o szczęście i o radość tych, którzy za siebie jeszcze nic mówić nie mogą i nawet pokazać siebie na świetle dziennym nie są w stanie. Prosimy, dołączcie do nas wszyscy, którzy nazywacie siebie uczciwą społeczną lewicą, którzy mówicie, żeście zatroskani o biednych i potrzebujących wsparcia. Gdzież bardziej biednych i bardziej wsparcia potrzebujących znajdziecie? Stańcie przy nas i wesprzyjcie nasz głos, bo to jest wspólna sprawa naszego narodu, to jest wspólna sprawa wszystkich nas. Prosimy, dołączcie do nas wszyscy. Prosimy, dołączcie do nas wszyscy obrońcy praw człowieka, także z Helsińskiej Fundacji, którzy potraficie wypatrzeć człowieka potrzebującego pomocy i skrzywdzonego. I zauważcie, że niesiemy w sercach naszych i w dłoniach naszych prośbę, jak niemy krzyk tych wszystkich, którzy potrzebują ochrony, bo ich najbardziej istotne prawo, prawo człowieka, prawo do życia jest zagrożone i nie jest konsekwentnie chronione na polskiej ziemi. Również wy z Helsińskiej Fundacji i wszyscy inni obrońcy praw człowieka do nas dołączcie i wesprzyjcie nasze działania i bądźmy razem. Prosimy. Prosimy wszystkich was, panowie i panie parlamentarzyści, którym złożyliśmy głosy nasze, czujcie się mocni naszą mocą, czujcie się mocni i odważni odwagą naszą, czujcie się wyposażeni w wołanie serc naszych, całego narodu, gdy się o to podstawowe prawo, prawo do życia upominacie, nie mówicie tylko od siebie, mówicie od wszystkich nas, którzy was prosimy, nie ustawajcie, ale wsłuchani, jak tamci trzej młodzieńcy, w prawdę Bożą, wpatrzeni w Boga samego i Jego tylko woli szukając, idźcie przez tę dyskusję i przez te głosowania ufni, że w Bogu wszystko jest możliwe. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A jednocześnie zapewniamy, że my trwamy na modlitwie. Tyle możemy wam dać, a jednocześnie aż tyle możemy wam dać. Ogromna jest rzesza na polskiej ziemi i w całym świecie tych, którzy regularnie, każdego dnia modlą się w waszych intencjach. Tych, którzy zdeklarowali i będą jeszcze deklarować, że w dniach szczególnie trudnych i ważnych dyskusji, debat i decyzji będą nawet post podejmowali o chlebie i wodzie, albo i bez chleba, w waszej intencji, aby wam uprosić moc Ducha Świętego, odwagę i wielki wewnętrzny pokój, byście bez lęku i bez niepokoju wchodzili w ten ogień pokrętnych argumentów, ogień pokrętnych propozycji, abyście jednoznacznie tylko Bożą wolę znali i byście wolę narodu w Boga wpatrzonego chcieli też uzewnętrznić i przeprowadzić. O to prosimy. A jednocześnie w tej modlitwie trwając, o której Ojciec Święty powiedział, iż jest i zawsze będzie najważniejszym zadaniem człowieka, najważniejszym zadaniem wierzącego, najważniejszym zadaniem moim i twoim. W tej modlitwie trwając do Boga się zwracamy, przedwiecznego Ojca. To z Niego jest dar życia każdego z nas, i mojego, i twojego też. Przedwieczny Ojcze, Ty posłałeś swojego archanioła do dzieweczki w Nazarecie, aby jej zaniósł dobrą nowinę, aby ją wprowadził w tajemnicę Twojej wszechmocy, w tajemnicę mocy Twojego Ducha, który osłonił ją i przeniknął, i stało się życie nowe, i epoka nowa, i czasy nowe, i nastała pełnia czasu. Przedwieczny Ojcze, Ty posłałeś swojego anioła, aby trzech młodzieńców w piecu pełnym ognia zabezpieczył i ochronił. Prosimy pokornie i z uporem, prosimy, poślij anioła Polski na polską ziemię, poślij zastępy aniołów, aby ustrzegły tych, którzy się modlą od pokus i wątpliwości, aby ustrzegli tych, którzy dyskutują od argumentacji pokrętnej szatańskiej, aby ustrzegli tych, którzy decydują od lęku. Poślij księcia aniołów Michała, aby ze swoimi zastępami przybył nad polską ziemię i od wpływów ducha złego, ducha ciemności, ducha lęku i przerażenia, ducha niechęci i zawiści uwolnił. Pozwól, przedwieczny Ojcze, aby razem z naszą modlitwą w macierzyństwie dłonie Twojej Matki, a Królowej naszej, złożył swoje modlitwy razem z nami sługa Twój, Piewca życia Jan Paweł II. Przedwieczny Ojcze, prosimy o ten cud. Niech się stanie. Amen.
Była to homilia wygłoszona przez księdza biskupa Andrzeja Dzięgę podczas mszy świętej w kościele świętego Aleksandra w Warszawie na rozpoczęcie Marszu Życia w ubiegłą środę. Proszę Państwa, proponujemy, abyśmy wysłuchali jeszcze słów księdza biskupa Kazimierza Górnego, przewodniczącego Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przewielebny Ojcze Dyrektorze, z zespołem redakcyjnym Radia Maria i Telewizji Trwam. Drodzy siostry i bracia, słuchacze Radia Maria, kochana młodzieży. Imieniem Rady do spraw rodziny Episkopatu Polski za pośrednictwem Radia Maria pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe, wielotysięczne zgromadzenie w środę 28 marca w stolicy naszego kraju. Wszystkich tych, którym sprawa ochrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci nie jest obojętna. Dziękuję Wam, siostry i bracia, którzy nie szczędzicie trudu i niedogodności, przyjeżdżając z nieraz odległych zakątków Polski, aby powiedzieć tak życiu, aby pokazać, że naród polski jest wierny testamentowi sługi Bożego Jana Pawła II, wielkiego orędownika i obrońcy życia każdego człowieka. Wszyscy wyrażamy także naszą wdzięczność za udział we mszy świętej i obecność wśród nas pań i panów parlamentarzystów i europarlamentarzystów oraz przedstawicieli rządu z panami premierami, panem Romanem Giertychem i panem Andrzejem Leperem, którzy swoim świadectwem jasno określili swój stosunek do nadrzędnej wartości, jaką jest ochrona życia. Wyrażam wdzięczność drogim księżom biskupom, księdzu Antoniemu Dydyczowi z Drohiczyna, księdzu Henrykowi Tomasikowi z Siedlec, księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu z Ełku, księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu z Sandomierza. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Andrzejowi Dziędze, biskupowi sandomierskiemu, przewodniczącemu Rady Prawnej Episkopatu Polski za kazanie wygłoszone podczas mszy świętej w kościele świętego Aleksandra. Mimo że po raz kolejny nasz głos za obroną życia został zmarginalizowany w mediach polskojęzycznych, to nie wpłynie to na jakość i doniosłość naszego wołania. Kościół i wszyscy ludzie poprawnie myślący nie umilkną, dopóki chociażby jedno dziecko na polskiej ziemi stanęło w obliczu zagrożenia aborcją i dopóki chociażby jeden starszy człowiek stanął w obliczu grożącego mu skrócenia życia. Ta istotna sprawa nie może być, jak nam to próbuje się wmówić, przyczyną sporów politycznych, gdyż jest to kwestia przewyższająca wszelkie rozgrywki partyjne. Nie można też powoływać się na żaden kompromis w ustanawianiu prawa do życia, ponieważ w tym względzie nie ma żadnych kompromisów i żaden parlament ani żadne głosowanie nie może wypowiadać się w kwestii tak kardynalnej inaczej, jak tylko broniąc życia każdego, zwłaszcza najbardziej bezbronnego. I wreszcie nie może to być sprawą tak zwanej wolności do aborcji, gdyż wszelkie przywileje człowieka powinny stać w obronie i służyć życiu i godności człowieka, a nie dążyć do jego unicestwienia. Jedna z ksiąg Pisma Świętego, księga Estery, przywołuje wydarzenie, które miało miejsce na dworze króla Ahasferusza. Otóż zawistny Haman postanowił uknąć intrygę zmierzającą do eksterminacji narodu wybranego, który nie chciał oddawać pokłonu królowi i jego bożkom. Wtedy to pobożny mąż Mardocheusz wysyła królową Esterę do króla, aby prosiła o łaskę dla narodu. Gdy ta wzbrania się, tłumacząc się przepisami dworu królewskiego, karzącymi śmiercią samowolne wejście przed oblicze króla, słyszy z ust Mardocheusza następujące słowa. Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej. Tym to właśnie duchu zwracamy się do przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i wszystkich odpowiedzialnych za kształt ustaw i praw dotyczących ochrony życia. Kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiliście różnorakich godności w naszym państwie, aby zapewnić ochronę życia tych bezbronnych, którzy tej ochrony najbardziej potrzebują. Wcześniej czy później przeminą kadencje, przeminą zaszczyty i co wtedy pozostanie i czym zapiszecie się u potomnych? Życzymy sobie i o to się modlimy, aby przedstawiciele katolickiej Polski zasiadający w ławach polskiego parlamentu nie ulegali namowom płynącym z różnych wrogich życiu źródeł, ale postąpili tak, jak im to dyktuje sumienie i rozum wykształcone przez pokolenia tradycji katolickiej i narodowej. Wszystko bowiem, co godzi nawet w jednego członka naszej wspólnoty narodowej i chce pozbawić go podstawowego prawa do życia, nie jest ani polskie, ani tym bardziej ludzkie, ale należy do przetaczającej się przez świat cywilizacji śmierci. Jeżeli zaś teraz po raz kolejny dokona się grzech zaniedbania, uwolnienie i ratunek dla ludzkiego życia przyjdzie z innego miejsca. W Talmudzie czytamy: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. To piękne stwierdzenie, jakże zostało przez naszego kardynała, prymasa tysiąclecia, sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego wyjaśnione w słowach. Cytuję: wartość życia ludzkiego, mówił kardynał Wyszyński, jest suwerenną domeną Boga, a więc ani rodzina, ani społeczeństwo nie mają prawa przekreślać życia czy pozwalać komukolwiek na przekreślenie go, bo prawo do życia jest wyższego rzędu. Stąd wnioski. Życie człowieka nienarodzonego jest zawsze nietykalne i prawnik nie ma tytułów, aby tym życiem wprost dysponować. Każde tak zwane prawo, które daje komukolwiek możliwość dysponowania i przesądzania o życiu ludzkim, jest bezprawiem. Każdy czyn, który zmierza wprost do zniszczenia i przekreślenia prawa człowieka do życia, jest zwykłą zbrodnią. Władza publiczna nie ma więc takiego prawa. Tak pisał 2 grudnia 1956 roku sługa Boży kardynał Wyszyński. Drugą rocznicę odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II, narodzenia dla nieba, przypominajmy jego troskę o życie i jego wołanie. Bądźmy wszyscy obrońcami życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prośmy o cud za przyczyną sługi Bożego Jana Pawła II, aby w Polsce zostało zagwarantowane konstytucyjnie prawo życia każdego człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym roku przeżywamy 25. rocznicę kanonizacji męczennika miłości, który w 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas kanonizacji świętego Maksymiliana w 1982 roku powiedział, że on odniósł zwycięstwo nad wszelkimi totalizmami. Oddał życie za drugiego człowieka. Nie ustajemy więc w modlitwie ani w podejmowanych wyrzeczeniach na rzecz pełnej gwarancji życia ludzkiego, które chce przyjść na świat i które chce godnie go opuścić. Niech w dalszym ciągu w naszych rodzinach, parafiach, zakonach wznosi się do Boga żarliwa modlitwa, aby w naszym kraju życie ludzkie było wartością najwyższą, chronioną nie tylko przez ustawy, ale przez każdego mieszkańca naszego kraju, zwłaszcza każdą matkę i każdego ojca. Przeżywamy misterium paschalne. Wchodzimy w ten ostatni tydzień przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Niech to przeżywanie umocni nasze trwanie przy Chrystusie. Pomni na Jego słowa, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych braci, mnieście uczynili. Chrystus przez wcielenie i przez odkupienie jakoś zjednoczył się z każdym człowiekiem. Przypomniał nam to Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Życie ludzkie, człowieczeństwo posiada wartość nieskończoną. Wszystkim, którym na sercu leży sprawa życia każdego Polaka w każdym okresie jego życia, serca błogosławię. Biskup Kazimierz Górny, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski, biskup Rzeszowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.